16.15, Łukaszenkowski, zapraszam Państwa na Popołudnie Wnet i na falach FM Warszawa, Kraków, Wrocław, Szczecin, Bydgoszcz, Łódź, Lublin oraz na www.wnet.fm. Dużo się dzieje w polskiej polityce. Wczoraj dwie ważne konferencje. Najpierw ważna ustawa, podobno ważna, ale wszyscy tak mówią, że ważna, o obronie ojczyzny, która ma przemodelować nasz system obronności, a wieczorem rekonstrukcja rządu. Co to wszystko oznacza? Być może nic nie oznacza, bo przychodzą kolejne informacje. Teraz informacja z Luksemburga. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę kolejną karę, tym razem nie pół, a milion euro dziennie, do momentu, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zlikwiduje Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. Takie zapewnienia padały już wielokrotnie. No, ale nie ma realizacji. Teraz trzeba będzie realizować pod presją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i dopiero będzie zabawnie. Ważna informacja dla Warszawy. Trwa batalia prawna o Marsz Niepodległości. Rafał Trzaskowski wysłał pismo do sądu, że nie zgadza się z decyzją wojewody, że Marsz Niepodległości to wydarzenie cykliczne. Sąd przyznał rację Ratuszowi Warszawskiemu i teraz jest pytanie, co będzie z imprezą Marsz Niepodległości. Jej twórcy, między innymi poseł Konfederacji Robert Winnicki, powiedzieli, że jak najbardziej pójdą i będziemy mieli konflikt w Warszawie. O tym wszystkim nie tylko powiemy w Popołudniu Wnet, oczywiście także o kryzysie na wschodniej granicy Polski, ale także do Wielkopolski zajrzymy, bo tam są gminy, które płacą za gaz więcej o 170%. Dlaczego? Na czym to polega? Ile jest winy prywatnego, zresztą było, nie było, niemieckiego przedsiębiorstwa, a ile winy PGNiG i czy na pewno mieszkańcy zapłacą z dnia na dzień prawie 200% więcej za gaz. O tym wszystkim opowiemy po godzinie 17. A teraz w naszym studiu Aleksander Miszalski, poseł Platformy. Świeży, stary, nowy, tak się mówi. Stary, nowy szef struktur małopolskich Platformy. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To co, może od tego TSUE zacznijmy. Na ile to budzi radość w Platformie, bo jest kolejny kamyczek do tego, że PiS nie radzi sobie w Unii Europejskiej.
To znaczy, tak prawdę mówiąc, to w ogóle nie budzi radości to, że będziemy płacić kolejne kary, bo to przecież w gruncie sprowadza się do tego, że po pół miliona za turów dziennie, teraz milion za likwidację Izby Dyscyplinarnej, która ponoć miała być już zlikwidowana dawno temu. Przecież premier Morawiecki to zapowiadał.
Parę tygodni temu, nie ma jeszcze realizacji, miała być w najbliższych miesiącach, teraz jest...
Nie cieszy oczywiście to, że mielibyśmy płacić kary, no. Trzeba mieć nadzieję, że te kary zmobilizują premiera do wdrożenia tych działań, które przecież sam zapowiadał, i że powoli będziemy przywracać polskie sądownictwo na normalne tory, czyli tak naprawdę na to, żeby było niezależne od polityków, bo przecież w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby politycy nie mogli wpływać na wyroki wydawane przez sędziów.
A to skoro jesteśmy przy tych politykach, tych wyrokach, to są różne wyroki, można je komentować. W zasadzie czemu ta formuła z Krajowej KRS-u, Krajowej Rady Sądownictwa, się panu posłowi nie podoba? Bo ona daje większą kontrolę społeczną nad sędziami.
No nie, no daje partii politycznej, która aktualnie rządzi, kontrolę nad sędziami.
A musi mieć większość 3/5. A no, ktoś ich wybiera, ja ich wybieram.
Ktoś ich wybiera, ale ten...
Franek Żywa za konsultą wybiera.
Ale ten ktoś to wybiera ich, powiedzmy, 30% społeczeństwa. Znaczy realnie, gdyby wziąć w ogóle pod uwagę frekwencję, to wybiera ich pewnie 20% społeczeństwa. I teraz pytanie, czy chcemy tym 20% społeczeństwa oddać w taki sposób trochę nieświadomy kontrolę nad sędziami, bo to później nie to społeczeństwo będzie tych sędziów zwalniać, dyscyplinować, tylko to już ci politycy wybrani będą na nich wpływać. I mnie się wydaje, że to społeczeństwo, nawet głosując w dobrej wierze na jakichś tam polityków, no niekoniecznie chciałbym im oddać kontrolę nad sędziami. Nie zawsze to chyba rozumie też.
A z drugiej strony ten stary system, kiedy w zasadzie wpływ czynników demokratycznych był iluzoryczny, no bo tam korporacja się wybierała.
Mnie się on mimo wszystko bardziej podoba. Ja rozumiem, że też posiada pewne wady, tak? Bo jednak wybierani są sędziowie sędziów i teoretycznie nie ma na nich wpływu, ale praktycznie wydaje mi się, że dużo mniej patologii generuje tego typu system, bo przecież te...
A nie ma takiego demokratycznego ognia w panu pośle, że jednak wszystko powinno jakoś gdzieś tam być o lud, o demos.
Gdybyśmy mieli dojrzałą demokrację, gdyby politycy wybrali demokratycznie, no proszę zobaczyć na wszelkie rankingi, które przecież są ogłaszane przez międzynarodowe instytucje, jak między innymi wolność mediów, rozwój przedsiębiorczości i sam autorytaryzm versus demokracja. No to niestety w każdym z takich rankingów spadamy. I to odkąd PiS zaczął rządzić, to jest proces nieustający. W związku z tym, gdyby to była dojrzała demokracja, w której politycy wybrani demokratycznie nie próbują tej demokracji nadszarpnąć, jej osłabić, to może wtedy, no tak jak w Niemczech czy Hiszpanii, bo zawsze na to często się powołują.
Niemcy są dojrzałą demokracją?
No oczywiście. No,
a Polska nie?
A jak długo Niemcy mają demokrację, jak długo Polska ma demokrację?
To jakby tak zliczyć całą naszą tradycję, to nie, no, Niemcy mówiłyby się
o
dużo...
Nie, nowożytnej.
No ale dlaczego? Przecież w naszym genotypie, panie pośle, tkwi demokracja szlachecka, a Niemcy...
Sarmacja szlachecka
na przykład,
i zrywanie sejmów i wiele różnych innych tkwi rzeczy
no, w naszej tradycji. Zrywanie sejmów to też był element demokracji. No, a co? A tam mamy but pruskiego żandarma i Wilhelma I, naprawdę. Co to za
oczywiście,
tradycja?
Ale jednak od II wojny światowej w Niemczech ta demokracja ewoluuje i się rozwija, a u nas byliśmy skazani na 20 lat komunizmu, no i to na pewno...
Mamy porwaną tradycję, to prawda?
Tak, więc za 30 lat, jak będziemy już na takim etapie, jak Niemcy byli w czasie, jak komunizm się u nas kończył, to wtedy pewnie będzie można powiedzieć, że demokracja jest dojrzała. No niestety w tej chwili widać, że są siły, które jakby demokratycznie próbują wprowadzić autorytaryzm.
Ale pan poseł wie, jak to brzmi, że tam są mądrzy Niemcy, a tu są niemądrzy Polacy.
To nie chodzi o Polaków. To chodzi o cały blok postkomunistyczny, o wszystkie te kraje, które wyrwały się z jarzma niewoli sowieckiej dopiero stosunkowo niedawno i wszędzie te demokracje są jeszcze nie tak dojrzałe i wszędzie trzeba ugruntować w społeczeństwie te takie podstawowe fasady, jak chociażby trójpodział władzy, jak właśnie niezależność sądownicza, po to, żeby ewentualnie później dyskutować o tym, jak jakieś tam drobne korekty wprowadzać. Natomiast no, odwracanie wszystkiego w tym momencie i budowanie systemu demokratycznego w Polsce na kształt de facto PZPR-u, jedna władza, jedne media, władze podległe sądy, no to widzimy, że to się źle kończy. Znaczy, jeszcze się nie kończy, ale widzimy, że źle to działa.
Zatem jak to będzie działać dalej, to zanim wrócimy do spraw ogólnopolskich, trochę zajrzyjmy do Platformy. Już udało się w Platformę wybrać, już teraz wszystko będzie z górki.
Jeszcze tydzień czasu potrzebujemy, żeby dokończyć proces wyborów wewnętrznych, no bo jeszcze się będą kształtować zarządy, może nawet dłużej, bo jeszcze Rada Krajowa później, ale zarządy regionalne, zarządy powiatowe. Natomiast już za tą częścią taką najbardziej demokratyczną, czyli oddolną, bezpośrednią jesteśmy i to rzeczywiście, ale muszę powiedzieć, że w tym roku było wyjątkowo spokojnie, to znaczy nie było żadnych takich rywalizacji, które by przeciekały do mediów, żeby ktoś...
Bo nie było rywalizacji.
Nie, no było.
W dwóch regionach de facto.
Nie, no jak w dwóch regionach? No,
na Małopolsce cisza, spokój.
Nie, no, Małopolska jest poukładana, w Małopolsce wszyscy są zadowoleni.
Pan poseł wykosił konkurencję,
nie,
nie, spokój.
Jedna konkurencja sama sobie poszła, ale...
Pan poseł Raś, jak rozumiem, że to no, jutro będzie tak, gościem, ale... na pana miejscu zasiądzie o 8:10.
To proszę pozdrowić, ale nikt nikogo nie kosił. Pan poseł Raś ma trochę inne poglądy, no i sam chyba stwierdził, że po prostu już z poglądami Platformy mu nie po drodze, ale nie, rywalizacja była w Pomorskim, była w Lubelskim, była na Dolnym Śląsku, na Śląsku, na Mazowszu.
Nie, na Mazowszu jak...
No ostatecznie, na koniec nie, ale
na
przez
koniec
długi czas tak.
Tak wyszło, tak Donald Tusk zrobił, że nie było.
W Wielkopolsce też była rywalizacja.
Ktoś z Grupińskim kontent? Chyba nie.
Cikowski, ale ostatecznie też się wycofało na samym końcu.
No właśnie.
I w Warmińsko-Mazurskie też były wybory, wiceprezydentełku.
To czyli w połowie regionów był kontkandydat.
Podkarpackie też był, przecież był Gawlik i Rząsa, więc jakby, no tak,
ale
w połowie
w połowie była demokracja, wreszcie był tylko jeden kandydat, można było tak albo nie. No dobrze, i tak samo było na przewodniczącego, który przegrał w dwóch regionach. Na Pomorzu i Dolnym Śląsku wygrali kandydaci nie popierani przez niego.
On wygrał w każdym regionie, ponieważ w sumie zdobył 97% głosów, czasem 98%, czasem 96%.
Tak. Ale więc... nie jest tak, że to jest jakiś sygnał dołów?
Nie, sygnał jest taki właśnie, że 97% popiera go i ufa mu w zakresie wizji politycznej. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ludzie mają swoje własne preferencje i nie zawsze jakby ta najwyższa góra jest w stanie im powiedzieć, co mają zrobić w tych sprawach, które znają trochę lepiej, tych lokalnych. No to jest też kwestia kampanii. Z punktu widzenia przewodniczącego, pewnie jego wybory były słuszne i dla jakiejś tam strategii, wizji, koncepcji miałby to sens. Natomiast z punktu widzenia osób, które tam mieszkają na miejscu, są członkami Platformy i mają kontakt lepszy bądź gorszy z kandydatem, bądź też jakieś inne aspekty ich przekonują, to oni dokonali słusznego wyboru z punktu swojego widzenia i to jest właśnie prawdziwa demokracja w Platformie. Nie jest tak jak w PiSie, że ktoś odgórnie wskaże, ten będzie szefem tu, a ten tu i tak ma być. Ludzie wybierają.
No ludzie wybierają, tylko jak mają między kim, a kim Aleksander Miszalski, nowy i też stary szef struktur Platformy na Małopolsce, do tego poseł Koalicji Obywatelskiej. A właśnie, jak będzie w Koalicji Obywatelskiej teraz? Jak to się poukłada? Bo w tej chwili nie wiem czemu, jak miały być zaraz wybory, trwa bardzo mocna dyskusja, kto z kim pójdzie do wyborów. Czy będą trzy, czy dwie listy, czy jedna lista? Dlaczego? Skąd takie ożywienie?
Myślę, że stąd takie ożywienie, że chodzą też plotki, słuchy, że prezes Kaczyński może chcieć przyspieszyć wybory. Nie wiemy tego tak naprawdę. Wiele różnych działań typu...
A to jest realna możliwość?
No, realnie. Zawsze można przegłosować rozwiązania parlamentu. Można też wywalić budżet i no zobacz, można też stracić większość rządową oczywiście. Natomiast no nie wiemy, czy tak będzie, czy nie. Nawet jeżeli to są dyskusje, które mają mieć finał za 2 lata, no to i tak po wyborach wewnętrznych my na pewno podejmiemy ten temat, no bo to jest ważne dla Polaków i żeby najbardziej skonstruować taki scenariusz, żeby PiS odszedł.
Najbardziej rozgrzany jest chyba PSL w tych dyskusjach. Pan marszałek Zgorzelski często chodzi i mówi, że muszą być 2 albo 3 bloki, że on się nie widzi z tym albo z tamtym w jednym bloku, ale na razie jest to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Pan widzi siebie i na przykład pana posła Marka Sawickiego w jednym bloku?
Jeżeli tak wyjdzie z arytmetyki, i jeżeli to będzie najbardziej realny scenariusz na odsunięcie PiS od władzy, to oczywiście, że tak. Racja jest w tym, że trzeba po prostu wybrać wariant najbardziej racjonalny z punktu widzenia arytmetyki wyborczej.
A więc... programy, a idee,
no nie, no, oczywiście,
tożsamość?
Oczywiście im szersza koalicja, tym podstawa programowa węższa. Ale chyba wszyscy się zgadzamy od Marka Sawickiego, aż po nawet, nie wiem, Roberta Biedronia, bo może nie, Konfederację bym może wyłączył z tego, bo w sumie to ciężko czasem zdiagnozować ich poglądy na temat tego, co się dzieje z demokracją w Polsce. Natomiast no tutaj jakby ta podstawa programowa jest jasna. Znaczy wszystkie te partie i stronnictwa są po pierwsze nie wychodzeniem Polski z Unii Europejskiej i nie oddalaniem się od niej. Po drugie widzą i diagnozują głównego nasz problem i zagrożenie po wschodniej stronie, a nie po zachodniej naszych granic. Po trzecie, wszyscy są za obroną demokracji, konstytucji, niezależnego sądownictwa, trójpodziału władzy, nieniszczenia niezależnych mediów.
Wystarcza, żeby stworzyć jedną listę od Biedronia do Sawickiego.
No w sytuacji, w której zagrożone są te...
Łącznie.
Ale oczywiście. Również z Ireneuszem Rasiem, który jest bardziej konserwatywny, dużo bardziej, no ale myślę, że pod tymi wszystkimi ideami, wartościami by się akurat podpisał. W związku z tym wydaje mi się, że jeżeli zagrożona jest demokracja, zagrożone jest sądownictwo, zagrożone jest członkostwo Polski w Unii, a tak trochę to diagnozujemy, no to wtedy trzeba łączyć szerzej, jeżeli to oczywiście będzie opłacalne pod kątem wygrania wyborów.
A potem tworzyć wspólny rząd, jakiś program razem z partią Razem, która właśnie do programu wpisała sobie podatek katastralny.
Jest z partią Razem mnie osobiście nie po drodze w kwestiach gospodarczych, natomiast wiele innych poglądów, takich bardziej światopoglądowych, czy na chociażby rozwój tkanki miejskiej, akurat ja podzielam. Natomiast no tak, jeśli chodzi o gospodarkę i sprawy obciążeń podatkowych, tutaj partia Razem jest takim dosyć skrajnym.
Ale może można patrzeć w drugą stronę, jak na przykład prezydent było, nie było z poparciem Platformy w Krakowie. Jacek Majchrowski wczoraj dla Radia Kraków, pan o tym też mówił, wspólna konferencja z panią poseł Wasserman.
Tak.
Można.
No, ale pan prezydent nie pierwszy raz występuje na konferencjach z różnymi politykami zarówno jednej, jak i drugiej strony. Pan prezydent zawsze z jednej strony jest obrońcą demokracji, jest obrońcą samorządu, no ale z drugiej strony zdarza mu się chwalić również opcję rządzącą za pewne posunięcia natury chociażby finansowej. Tutaj akurat ja bym się tak bardzo nie cieszył, bo to, że akurat dostaliśmy raz 150 milionów, a co roku będziemy tracić 500, to raczej saldo jest oczywiste, ujemne i to mocno ujemne.
Ale pieniądze zostaną w
Ale można było stracić 500 i nie dostać tych 150.
Zostaną w kieszeniach Krakowian.
To znaczy tak, no, oczywiście, że
nie pójdzie.
Suma summarum, dlatego my nie negujemy w ogóle tych zmian, jeśli chodzi o samą kwotę wolną od podatku.
Bo to ona najbardziej uszczupli wpływy.
Oczywiście, oczywiście, natomiast ponieważ państwo żyje głównie z VAT-u, a samorządy udziału w VAT-cie nie mają, mają udział tylko w PIT-cie, w związku z tym to uszczuplenie PIT-u już drugi raz, bo wcześniej przecież zwolnienie najmłodszych, wcześniej jeszcze też były zmiany subwencji, no to
jak się obniża podatki, to składa no, samorządowa też musi się
powinna być po prostu rekompensata dla samorządu w postaci 100%.
W Warszawie Rafał Trzaskowski zapłacił ostatnio 20 tysięcy. Skromna kwota dla 4 influencerów za to, żeby pokazać, że można jeździć komunikacją miejską. Między innymi pani Wolszczak, chyba tak się pani autorka nazywa, która zasuwa po Warszawie wielkim SUV-em, który ma pojemność iluś tam bimbalionów litrów, więc skoro samorząd ma na to pieniądze, to pewnie ma na wszystko inne.
To nie znam tej sytuacji, więc nie będę jej komentować.
W Warszawie była dość głośna, że ratusz płaci influencerom za mało rozsądne akcje. No dobrze, to już jest na... A propos poruszania się po mieście, skoro już nie będę złośliwy dla Rafała Trzaskowskiego, to ja nie jeżdżę wielkim SUV-em, chodzę piechotą najczęściej albo rowerem
ja
po mieście.
Cały czas.
Spotkałem Aleksander Miśalski w studiu Radia Wnet. Spotkałem dzisiaj na krakowskim przedmieściu profesora Chwedoruka, Rafała Chwedoruka. Krótka pogawędka na pasach przy ulicy Świętokrzyskiej. I konkluzja, że Szymonowi Hołowni przestało spadać, a nawet rośnie. A za to Platforma się zatrzymała. Efekt Tuska się skończył.
Ja nie widziałem takiego sondażu, w którym Szymonowi Hołowni zaczyna rosnąć.
O procent, o dwa takie się pojawiają. Tak.
No to może już doszedł do tej takiej dolnej granicy. Jeśli chodzi o sytuację w Platformie i sondaże, to są chyba dosyć stabilne.
No właśnie się zatrzymało. Był efekt Tuska, wzrost i tyle. Ja nie uda wam się zjeść sondażowo Hołowni do zera.
To znaczy, prawda jest taka, że niestety PiS bardzo umiejętnie gra pewnymi lękami, fobiami Polaków na siłę, próbując wyolbrzymić ten stan poważny, bo on oczywiście jest poważny, ale jednak nie aż tak, jak PiS to rysuje, na granicy z Białorusią. To znaczy wrzucanie co posiedzenia Sejmu, kolejnego pomysłu, jak nie mur, przedłużenie stanu wyjątkowego, stan wyjątkowy, na który później pan prezydent nawet nie przychodzi na jego ogłoszenie i po prostu co potem pokazanie konia, krowy, raczej już nie wiem, co to było. Ale to wiemy, że niestety...
Ale do tego, żeby było poważniej, mamy w weekend 2 rannych żołnierzy.
W weekend?
Tak, 2 polskich żołnierzy
zostało
rannych.
Znaczy ja nie bagatelizuję, broń Boże, tej sytuacji.
Siłowej próbie przełamania granicy.
Tak, ona jest poważna oczywiście, natomiast powinniśmy się skupić na uszczelnianiu granicy naszymi siłami. Jeżeli już uszczelniać granicę fizycznie, to na pewno nie w sposób niekontrolowany, wydając 2 miliardy złotych, nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo w jakim trybie.
1 600 000 000.
1 700 000 000 chyba, ale okej. Okay. Tak czy siak jest to dużo, ponieważ już wiadomo w tej chwili, że kanały przerzutu mogą się zmienić z kanałów białoruskich na ukraińskie. Granica z Ukrainą jest trochę dłuższa i będziemy wtedy też budować mur, a jeżeli ci uchodźcy zaczną przekraczać granicę słowacko-ukraińską, to wtedy będziemy budować mur na granicy ze Słowacją. Ja nie wiem.
Że Słowacja będzie trzymać granicę zewnątrz Unii Europejskiej tak szczelnie jak Polska.
No tak, ale na razie zresztą chyba tam muru nie ma.
Zresztą jak na razie jest tak, żeby ten wątek skonkludować, że migranci są z powrotem na Litwie. Wczoraj informacja rządu litewskiego MSZ-u, że odczytują z powrotem po lipcu kolejne dni, kiedy tych migrantów jest więcej, bo się odbijają od polskiej granicy i idą na Litwę, a tam mają łatwiej niż w Polsce.
No ale z drugiej strony, z tego co wiemy, zgodnie z szacunkami rządu Niemiec, to 5 000 osób i to oni diagnozują, że przeszło przez polską granicę. W związku z tym na tyle ta nieszczelna granica jest.
Że przez Polskę przeszło, mogło przejść tak. Przez Litwę, przez granicę polsko-litewską i wtedy też są z terytorium Polski. Dobrze, tyle. Jeśli chodzi o jeszcze jedno pytanie, chodzi o kryzys migracyjny, tylko Hołowni wróćmy, bo pan poseł sprytnie wymanewrował, że to dlatego...
Ale mnie w ogóle Hołownia nie przeszkadza i...
Nie rośnie Platformie i nie spada...
No bo uważam, że taki jest troszeczkę powód zatrzymania się sondaży, to znaczy...
A może dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma konferencję, mówi obrona państwa, mówi więcej wojska, mówi niebezpieczeństwo, a Platforma, Platformy tweetuje o nazwiskach posłów.
Ale to ta konferencja, na której prezes Kaczyński zasnął?
Albo Platforma się skupia na tym, czy prezes zmrużył oko, czy nie zmrużył, a nie ma żadnej...
Jeżeli mówimy o tak ważnych rzeczach jak obrona Polski, prezes przysypia, to...
nie wiem, na kamerach pytanie, siedzi i mruży oczy, tak? Nie wiem, czy przyspał, czy nie przyspał, i tym się zajmuje opozycja, tym się zajmuje Platforma.
Widziałem taki powolny opad ciała.
Właśnie, czy był opad ciała i tym się zajmuje poseł Miszalski, tym się zajmuje Platforma.
Nie, po prostu.
A nie słyszymy jako wyborcy kontrpropozycji. No to, nie słyszymy poważnych politycznych wyśli, to jest dobre, to jest złe, tu inaczej, tu lepiej. Słyszymy powolny opad ciała. Może dlatego wam rośnie w sondażach, rośnie.
Ja akurat nie jestem specjalistą do spraw obronności, więc ciężko mi tutaj komentować wczorajszą konferencję. Myślę, że odpowiednia odpowiedź będzie w momencie, kiedy będzie przedstawiany program. Natomiast...
Może to jest klucz, że jesteście niepoważni po prostu czasami.
Nie, no panie redaktorze.
No to jest pytanie, znasz zapytania.
Jesteśmy bardzo poważni i bardzo poważnie przygotowujemy, w tej chwili kończąc wybory, zaraz przygotowujemy program.
To kiedy będzie duża konferencja, to się odniesie do dużej ustawy, którą przedstawił Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak.
To musi pan zapytać niemniej mimo wszystko o kierownictwo naszej partii. Natomiast
szef regionu małopolskiego, to może pan przyjedzie i zrobi jakoś raban w tym klubie, że się lenią.
Panie redaktorze, jesteśmy w trakcie procesu wyborczego wewnętrznego.
Bo się sobą zajmujecie.
Kończy się za tydzień. Dwa i na pewno, zresztą myślę, że na pewno jakaś odpowiedź na tą konferencję będzie, ale czasami nie odpowiada się tego samego dnia, więc...
Czasami trzeba poczekać, a myślę, że zdjęcia, czy prezes Kaczyński miał zegarek do góry nogami, czy normalnie założony. Myślę, że o Jarosławie Kaczyńskim tyle już powiedziano i napisano, że nie jest całkiem impregnowany na tego typu uwagi i że to jest kontrskuteczne de facto.
Coś w tym może być oczywiście.
I tak stałem się doradcą Platformy, to jeszcze na antenie. Aleksander Miszalski, poseł Platformy Obywatelskiej, szef regionu Platformy w Małopolsce, a poseł Koalicji Obywatelskiej w Sejmie był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Cóż mamy teraz na tapecie, bo żeśmy zagrali Claptona przed sekundą, to teraz może zagramy Boba Dylana? Mamy, to zagrajmy Boba Dylana.